W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszamy.
Polacy w wyborach parlamentarnych wybrali Zjednoczoną Prawicę, która otrzymała 43,6% poparcia.
Koalicja Obywatelska uzyskała 27,4%, SLD 11,9%, PSL 9,6%. Próg wyborczy przekroczyła też Konfederacja z wynikiem 6,4%. Tak wynika z sondażu Ipsos opublikowanym po zamknięciu lokali wyborczych.
W przełożeniu na mandaty jest to odpowiednio: Prawo i Sprawiedliwość 239 mandatów, Koalicja Obywatelska 130, SLD 43, PSL 34, Konfederacja 13. Frekwencja wyborcza wyniosła ponad 61%.
Mamy zwycięstwo mimo potężnego frontu przeciwko nam, podkreślił prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Zaznaczył, że przed Zjednoczoną Prawicą 4 lata ciężkiej pracy.
Jeśli przed nami kolejne 4 lata rządzenia, to czeka nas najpierw refleksja nad tym wszystkim, co się udało, o czym mówiliśmy, ale także nad tym, co się nie udawało. I to spowodowało, że poważna część społeczeństwa jednak uznała, że nie należy nas popierać, mimo przecież zupełnie ewidentnych i oczywistych osiągnięć. To jest powód do tego, by się zastanowić, by dążyć do tego, aby sytuację w naszym kraju, ale przede wszystkim sytuację tą, która bezpośrednio zależy od nas, ulepszyć, poprawić. Bo Polska musi się zmieniać dalej i musi się zmieniać na lepsze.
Głos zabrał też premier Mateusz Morawiecki. Te 7,5-8 milionów Polaków, które nam zaufały, są wielkim zobowiązaniem, powiedział po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów szef rządu Zjednoczonej Prawicy.
Zobowiązaniem do spełnienia ich nadziei. Nadziei na kolejne 4 lata, na to, żeby był to kluczowy etap na drodze do Polski jako państwa dobrobytu. Polski jako państwa dobrobytu dla wszystkich. Polska jest jedna. Dzisiaj świeciło słońce jak rzadko w październiku. Mam nadzieję, że jutro zaświeci jeszcze mocniej, że będą same dobre wiadomości spływały, jeszcze lepsze. Ale już dzisiaj możemy pełni radości powiedzieć, że ten wynik, który osiągnęliśmy, daje nam ogromny społeczny mandat.
Prezydent Andrzej Duda podziękował na Twitterze wszystkim rodakom, którzy wzięli udział w wyborach. Pogratulował też wszystkim posłom i senatorom, którzy w niedzielę zdobyli mandaty przy wysokiej frekwencji. To ważne, wspaniała postawa wyborców, wskazał. A spływające z całego kraju wyniki w poniedziałek podczas kilku konferencji będzie podawać Państwowa Komisja Wyborcza.
Ojciec Święty Franciszek ogłosił świętymi 5 błogosławionych. W tym gronie znalazł się ksiądz kardynał John Henry Newman, 3 siostry zakonne oraz tercjarka franciszkańska i mistyczka ze Szwajcarii.
We mszy świętej kanonizacyjnej na placu świętego Piotra uczestniczyli m.in. prezydent Włoch Sergio Mattarella i brytyjski następca tronu książę Walii Karol. Przybyli też licznie pielgrzymi z całego świata.
W homilii ojciec święty Franciszek podkreślał, że chrześcijanin jest wesoły, łagodny, uczciwy i skromny. Nawiązując do niedzielnej Ewangelii, papież zaznaczył, że każdy z nas potrzebuje uzdrowienia.
Potrzebujemy uzdrowienia z nieufności wobec samych siebie, wobec życia, przyszłości, z wielu obaw, z wad, których jesteśmy niewolnikami, z wielu zamknięć, przywiązań, uzależnień, z gier, pieniędzy, telewizji, telefonów komórkowych, osądów innych osób. Pan uwalnia i uzdrawia serce, jeśli Go wzywamy, jeśli mówimy do Niego: Panie, wierzę, że możesz mnie uzdrowić, ulecz mnie od moich zamknięć, Jezu, wyzwól od zła, wyzwól od lęku.
Ojciec święty Franciszek apelował też o to, by żyć w dziękczynieniu, które rozwija i wzmacnia naszą wiarę. W tym kontekście przytoczył słowa jednego z wyniesionych na ołtarze księdza kardynała Newmana.
Chrześcijanin posiada głęboki, milcząco ukryty pokój, którego świat nie widzi. Chrześcijanin jest wesoły, prosty, miły, łagodny, uprzejmy, uczciwy, skromny, bezpretensjonalny. W jego postawie jest tak niewiele niezwykłości czy efektowności, że na pierwszy rzut oka można go z łatwością wziąć za zwyczajnego człowieka.
Na zakończenie mszy świętej papież Franciszek zaapelował do społeczności międzynarodowej o dialog, by szukać rozwiązania konfliktu w Syrii. Ojciec Święty przed modlitwą Anioł Pański pozdrowił też Polaków w związku z Dniem Papieskim.
Wideo z mszą świętą i modlitwą Anioł Pański z Ojcem Świętym można obejrzeć na www.radiomaryja.pl.
W niedzielę obchodziliśmy 19 Dzień Papieski. W kościołach sprawowane były msze święte. W wielu miastach odbyły się czuwania modlitewne, koncerty, konferencje czy spektakle.
W tym roku Dzień Papieski świętowaliśmy pod hasłem „Wstańcie, chodźmy”. Słowa te są zarazem tytułem książki Ojca Świętego Jana Pawła II.
Ksiądz biskup Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski do spraw misji, podkreśla, że powinniśmy patrzeć na to hasło jako na zachętę do głoszenia Ewangelii innym.
Idźmy w ten dzisiejszy świat, niosąc Ewangelię, niosąc Chrystusa. I też Jan Paweł II zachęcał przez cały swój pontyfikat, ale też jako kardynał, jako biskup, jako kapłan, zachęcał wszystkich wiernych do tego wstawania, do tego wychodzenia. Wychodzenia z Ewangelią, wychodzenia z Chrystusem do innych. Dzielić się dobrym. A więc wstańcie i chodźmy do drugiego człowieka. Dajmy mu radość. Podzielmy się z nim dobrem. To jest miłość. Podzielmy się z nim prawdą. To jest miłość. Podzielmy się z nim nadzieją, której potrzebuje. To jest miłość.
Papieża Polaka wspominali w niedzielę wierni zgromadzeni w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II w Toruniu.
W świątyni rozpoczęły się dni ze świętym Janem Pawłem II. Zainaugurowała je uroczysta msza święta, podczas której homilię wygłosił ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja.
Redemptorysta przypomniał, jakie zasługi dla całej Europy ma papież Jan Paweł II.
Wiadomo, że ten mur berliński upadł dzięki działaniu Jana Pawła II. Jan Paweł II i Reagan. Reagan, który był protestantem, ale wierzącym. I on nazwał Rosję imperium zła. I powoli to się zmieniało. A teraz jest wściekłość masonerii na Jana Pawła II, na wszystko, co zrobił i zobaczcie, co wyprawiają. I z Kościołem, i w Kościół potrafią wchodzić.
W poszczególne dni, aż do 22 października, w świątyni wierni będą się gromadzić na wspólnej modlitwie. Będzie to również czas szczególnego pogłębiania nauczania papieża Polaka.
Zwieńczeniem dni ze świętym Janem Pawłem II będzie uroczysty odpust w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II, przypadający 22 października. W tym dniu przypada liturgiczne wspomnienie świętego Jana Pawła II.
Budowanie muzeów to wzmacnianie edukacji historycznej. Nowe placówki są bardzo potrzebne, zaznaczył profesor Mirosław Golon, dyrektor oddziału IPN-u w Gdańsku. Dodał, że nowe muzeum w mieście tak turystycznym jak Toruń będzie wielkim sukcesem.
Powstające w Toruniu Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II będzie prezentowało ponad 1000-letnią historię chrześcijańskiej Polski.
Szczególnie będzie uwzględniać naukę papieża Polaka i jej wpływ na Polskę, Europę i świat. Placówka będzie też m.in. upowszechniać wyniki badań dotyczące postaw Polaków wobec Żydów w czasach II wojny światowej.
Bez dobrych fundamentów historycznych nie zbudujemy dobrej przyszłości. Muzeum, które pokaże wkład Kościoła i papieża Polaka w nasze dzieje, będzie bezcenne, podkreślił profesor Mirosław Golon z gdańskiego IPN-u.
Takie muzeum będzie niezwykle cennym uzupełnieniem tej oferty muzealnej, jaka istnieje chociażby na terenie Torunia, gdzie tych muzeów z pięknymi pamiątkami, muzeów fantastycznych, średniowiecznych i nowożytnych wnętrzach z dziełami, arcydziełami sztuki z wielu minionych stuleci. Takie muzeum będzie po prostu czymś bardzo potrzebnym, bardzo przydatnym i sądzę, że będzie też takim sukcesem, jeżeli chodzi o samą frekwencję. Nie mam wątpliwości, że przy dzisiejszych możliwościach, jeżeli są odpowiednie środki i dobrze zorganizowany zespół twórców, to takie muzea po prostu, to widać, przynoszą po prostu piękny efekt, jeśli chodzi o ofertę dla wszystkich potencjalnych zwiedzających.
Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II powstaje z inicjatywy Fundacji Lux Veritatis we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego otwarcie jest planowane na drugi kwartał 2021 roku.
W niedzielę w Ziemi Świętej rozpoczął się czwarty zjazd Polaków ratujących Żydów. W pielgrzymce biorą udział sprawiedliwi oraz weterani II wojny światowej.
Pielgrzymi odwiedzili sanktuarium Stella Maris na górze Karmel oraz złożyli kwiaty przed tablicą upamiętniającą świętą Edytę Stein.
W kolejnych dniach udadzą się także do Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem. Dla wielu ze sprawiedliwych będzie to pierwsza wizyta w tym miejscu. Instytut uhonorował medalami sprawiedliwych ponad 27 tysięcy osób. W tym gronie jest prawie 7 tysięcy Polaków.
Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, podkreślił, że są to nasi współcześni polscy święci.
W czasie okupacji niemieckiej nie zawahali się poświęcić swojego zdrowia i ryzykowali swoje życie, aby ratować Żydów, swoich współobywateli, współbraci. To są nasi współcześni polscy święci. To, że będą mogli być w Instytucie Yad Vashem, to, że będą mogli być na koncercie w Teatrze Wielkim w Jerozolimie, koncercie, który będzie im dedykowany, to najlepszy dowód naszego uznania i wdzięczności nie tylko Polaków, ale także mieszkańców Izraela dla tej postawy, którą Polacy wykazali i okazali w czasie II wojny światowej.
Czwarty ogólnopolski zjazd Polaków ratujących Żydów zakończy się w piątek. Poprzednie spotkania odbyły się w Warszawie oraz w Markowej, gdzie mieści się Muzeum Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej imienia rodziny Ulmów.
Zjazd Polaków ratujących Żydów w Ziemi Świętej organizują wspólnie Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Polskie Towarzystwo Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.
Wprowadzenie euro na Litwie bardzo mocno osłabiło ekonomicznie rodziny, powiedział europoseł Waldemar Tomaszewski.
Przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Związku Chrześcijańskich Rodzin był gościem programu z Parlamentu Europejskiego na antenie telewizji Trwam.
Polityk był pytany o to, jak zmieniła się sytuacja na Litwie po przystąpieniu tego kraju do Eurolandu. Odbyło się to 4 lata temu.
Europoseł Waldemar Tomaszewski przyznał, że odbiło się to negatywnie na portfelach obywateli. Jednocześnie zauważył, że osłabiło to także suwerenność kraju.
Wprowadzenie euro na Litwie przed 4 laty bardzo mocno osłabiło ekonomicznie nasze rodziny. Ceny wzrosły drastycznie o kilkadziesiąt procent, a w usługach nawet kilka razy. Natomiast wypłaty bardzo powoli wzrastają i w zasadzie ludzie na tej zmianie waluty zubożeli. Ja już nie mówię o tym, że pozbycie się własnej waluty to jest też ograniczenie suwerenności kraju, bo jest o wiele słabszy manewr, powiedzmy, monetarne, inne mechanizmy finansowo-ekonomiczne są osłabione i na pewno na tym kraje, które wstąpiły do strefy euro, nie zyskały.
Dziś do strefy euro należy 19 państw członkowskich Unii Europejskiej. Do Eurolandu chce przystąpić Chorwacja. W tym celu władze w Zagrzebiu złożyły już wniosek. W kolejce jest Bułgaria.
Polska, wstępując do Unii, także zobowiązała się do przyjęcia euro. Większość Polaków nie chce zamiany złotówki na europejską walutę.
I to były wiadomości w Radiu Maryja.